Dzień dobry. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 5 lipca. Kryzys z pandemią koronawirusa w stanie Wiktoria. WHO twierdzi, że szanse na szczepionkę na koronawirusa w tym roku są znikome. A w Polsce trwa ostra kampania wyborcza. Druga tura wyborów już za tydzień. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Trwa walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w stanie Wiktoria. Melbourne zanotowało kolejne 74 przypadki koronawirusa w ciągu jednej nocy. Premier Daniel Andrews ogłosił, że ponad 3000 mieszkańców bloków komunalnych Housing Commission zostało objętych blokadą i zakazem opuszczania mieszkań. Mieszkańcy nie będą musieli jednak płacić czynszu przez najbliższe dwa tygodnie. Premier Andrews ogłosił także szereg środków wsparcia finansowego dla wszystkich mieszkańców 9 bloków. Ci, którzy są zatrudnieni i ze względu na blokadę nie mogą iść do pracy, otrzymają opłatę w wysokości $1500, potwierdził premier Andrews. Wczoraj premier powiedział, że mieszkańcy muszą dostosować się do rygorów i że zamknięcie budynków nie było łatwą decyzją.
There will be no reason for any of those residents to leave their home. We don't take that step lightly. We know and understand that it is a big cohort. It is also a group of people, many of whom are amongst the most vulnerable in our Victorian community.
Pełniący obowiązki australijskiego dyrektora do spraw zdrowia Paul Kelly podkreśla, że opanowanie epidemii koronawirusa przez Wiktorię to zadanie dla całego kraju. Kelly mówi, że chociaż jest to problem Melbourne, tak naprawdę cała Australia powinna pomóc w zakresie zasobów klinicznych, zasobów laboratoryjnych, a także zasobów dostępu do służby zdrowia.
Whilst it's in a problem in Melbourne, it is really the whole of Australia is here to assist in relation to the response to that outbreak. And that has already happened and continues to happen in terms of clinical resources, of laboratory resources and public health resources.
Tymczasem przeloty pasażerów z zagranicy do Sydney są ograniczone do 450 osób dziennie, ponieważ podróżni nie mogą lądować w Melbourne. A oto inne doniesienia z Australii. Jeden z najwyższych rangą ministrów rządu Scotta Morrisona, Matthias Cormann, ustąpi ze stanowiska pod koniec roku oraz nie będzie startował w następnych wyborach. W oświadczeniu senator Cormann powiedział, że przed odejściem nadal będzie pracował nad zarządzaniem wyjścia z kryzysu wywołanego przez koronawirusa. Senator Cormann dodał również, że pomoże w sfinalizowaniu i przygotowaniu 5-letniego planu rządu, jak zmaksymalizować siłę odbudowania gospodarki australijskiej i odbudowania utraconych miejsc pracy. Christy McBain z Partii Pracy prawdopodobnie ma szansę wygrać w wyborach uzupełniających w regionie Eden-Monaro, podczas gdy kandydatka Partii Liberalnej Fiona Kotwoys uzyskała poniżej 50% poparcia. Głosy oddane wcześniej w Jindabyne, Naruma, Queanbeyan City i w pewnych punktach w Canberrze nie zostały jeszcze policzone, podobnie jak ponad 16 tysięcy głosów oddanych drogą pocztową. Przechodzimy do doniesień ze świata. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że szanse na szczepionkę na koronawirusa w tym roku są znikome. WHO ma wkrótce otrzymać pierwsze wyniki prowadzonych na całym świecie testów. Jednak nawet gdyby rezultaty były obiecujące, to cały proces produkcyjny może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Na całym świecie praca nad szczepionką na koronawirusa prowadzi właśnie ponad 100 zespołów naukowców. Część tych badań jest finansowana przez WHO. Szef organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił, że wstępne wyniki tych właśnie testów mogą być znane za 2 tygodnie. Szef programów ratunkowych WHO Mike Ryan podkreśla jednak, że nawet przy dobrych wynikach jest mało prawdopodobne, aby szczepionka była gotowa w tym roku. Byłoby niemądre przewidywać, kiedy szczepionka wejdzie na rynek. Z pewnością jednak w tym roku będzie to bardzo trudne, bo jej skuteczność można przetestować właśnie pod koniec roku. Pytanie brzmi, czy uda się wyprodukować wystarczająco dużo dawek, aby zacząć szczepić na początku przyszłego roku. Według danych WHO na całym świecie firmy farmaceutyczne mają obecnie 18 potencjalnych szczepionek w zaawansowanej fazie klinicznej.
Tymczasem kraje Europy zdejmują kolejne obostrzenia. W Barcelonie dla części zwiedzających otwiera się bazylika Sagrada Familia, a w Wielkiej Brytanii można już organizować wesela. Przy zachowaniu specjalnych środków bezpieczeństwa otwierają się także w Wielkiej Brytanii puby, restauracje i kawiarnie. Gabinet Borisa Johnsona luzuje ograniczenia związane z koronawirusem, ale nie wszyscy właściciele lokali zdecydowali się na powitanie klientów. O szczegółach z Londynu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski.
Kawiarnia Witch w londyńskim Willesden już otwarta. Pani Dorota jest ostrożną optymistką.
Myślę, że będzie dobrze, tylko że nie wszystko od razu. To ludzie muszą się nauczyć funkcjonowania w troszeczkę innych realiach. Przeglądałam profile na social media, jeżeli chodzi o jakieś inne coffee shop, kafejki, czy otwierają. Niektórzy jeszcze nie, niektórzy czekają jeszcze chwilę.
A klienci? Ja jestem na tak. Będę się trzymać z daleka od innych, ale chcę już zobaczyć ludzi. To o wiele lepsze niż wypicie kieliszka w domu w samotności. Nadia mówi mi, że pójdzie dziś do pubu, ale już Kate jest sceptyczna. To trudny problem. Właściciele kawiarni i pubów się ucieszą, ale czy klienci powinni być teraz na zewnątrz? Nie jestem pewna. My wciąż nie wiemy dokładnie, dokąd zmierzamy. Ostrożnych jest też wielu właścicieli galerii i muzeów. Od dziś według prawa mogą witać odwiedzających, ale drzwi zdecydowanej większości pozostaną zamknięte.
NATO ma nowe wielozadaniowe samoloty. Pierwsza z 8 maszyn przeznaczona do transportu i tankowania w powietrzu wylądowała na lotnisku w holenderskim Eindhoven i tym samym została oficjalnie dostarczona Sojuszowi. Samolot będzie służył specjalnej jednostce lotniczej stworzonej przez 6 krajów NATO: Belgię, Czechy, Niemcy, Luksemburg, Holandię i Norwegię. Stany Zjednoczone obchodzą Dzień Niepodległości, Independence Day. To święto państwowe obchodzone corocznie 4 lipca w rocznicę ogłoszenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii w 1776 roku. Podczas przemówienia przy pomniku Mount Rushmore w Dakocie Południowej prezydent Donald Trump ostro skrytykował przypadki dewastowania pomników, do których dochodzi w ostatnich tygodniach w USA. O szczegółach z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
Hello to South Dakota.
Występując na tle góry Mount Rushmore z wyrytymi w granicie twarzami 4 prezydentów Stanów Zjednoczonych, Donald Trump przekonywał, że Ameryka stoi w obliczu wielkiego zagrożenia. Nasz naród jest świadkiem bezlitosnej kampanii wymazywania historii, szkalowania bohaterów, niszczenia wartości i indoktrynacji naszych dzieci. Amerykański prezydent oświadczył, że nie pozwoli na niszczenie pomników i narzucanie przez lewicę swojej ideologii. To nowy skrajnie lewicowy faszyzm, który domaga się całkowitego posłuszeństwa. Donald Trump przekonywał, że środowiska skrajnie lewicowe starają się narzucić innym swoją ideologię. Nie damy się zastraszyć przez złych ludzi, tak się nie stanie. Po wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych miał miejsce trwający niemal pół godziny pokaz sztucznych ogni z okazji przypadającego dziś Święta Niepodległości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Trwa ostra kampania wyborcza. Druga tura wyborów prezydenckich już za tydzień, w niedzielę 12 lipca. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w Wałbrzychu przypomniał, że złoży w Sejmie projekt zmiany konstytucji wprowadzający zapis wykluczający przysposobienie lub adopcję dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Dokument wraz z propozycją legislacyjną chce prezydent podpisać w poniedziałek. Andrzej Duda dodał, że w swoim projekcie zaproponował, aby organizacje, które przychodzą do szkół z zewnątrz, najpierw przedstawiały swój program.
Rodzic musi mieć prawo tutaj się wypowiedzieć, czy zgadza się na tego typu treści, aby były one dziecku przekazywane, czy też nie. To dlatego te organizacje będą musiały przedstawiać swoje programy, to czego chcą uczyć i kto będzie dzieci uczył, po to by rodzice mogli to zaakceptować lub zaprotestować przeciwko temu. To właśnie przewidziane jest w tym projekcie ustawy i mam nadzieję, że ten projekt zostanie poparty.
Tymczasem kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to dzień po zaprzysiężeniu zwoła posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie stanu finansów publicznych. Polityk złożył taką deklarację w Kaliszu, który odwiedził w ramach kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski wyraził zaniepokojenie m.in. danymi dotyczącymi deficytu budżetowego. Trzaskowski chce wyjaśnić, co rząd ukrywa przed społeczeństwem.
Jasno deklaruję, że jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to już na dzień po zaprzysiężeniu zwołam Radę Gabinetową, tak żeby 7 sierpnia móc rozmawiać o stanie finansów publicznych, bo te wszystkie informacje, które do nas docierają, są niesłychanie niepokojące. Widać, że rząd coś ukrywa, trzeba zedrzeć tę kurtynę, trzeba zadawać trudne pytania. Robimy to już dzisiaj, robi to Senat. A na pewno jak zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to ta sprawa zostanie wyjaśniona.
Zarówno kandydaci Zjednoczonej Prawicy, jak i Koalicji Obywatelskiej starają się przekonać do siebie wyborców pozostałych kandydatów z pierwszej tury wyborów prezydenckich. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że Polskę należy jednoczyć, a nie dzielić, oraz że w każdej opcji politycznej można znaleźć wspólne punkty.
Nie chcemy takiej Polski, w której ludzie przystale się wykłócają w każdą niedzielę o politykę, bo da się w polityce znaleźć zawsze coś wspólnego. Także da się znaleźć coś wspólnego z Konfederacją. Natomiast nie traktujmy wyborców jak jakieś worki ziemniaków. Wyborcy sami na końcu decydują i rozumieją, że druga tura to jest nowe rozdanie. W tym sensie, że każdy musi znaleźć kandydata, do którego mu bliżej, a nie kandydata identycznego, bo jest tylko dwóch kandydatów. Więc trzeba szukać tego, z którym ma więcej wspólnego.
I czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,76 zł lub 69 centów amerykańskich. I pogoda w Australii. Sydney dzisiaj pogodnie, temperatura maksymalna 18 stopni, jutro w poniedziałek słonecznie i 17 stopni. W Canberrze dzisiaj pogodnie 13 stopni, jutro rano przymrozek minus 2, później pogodnie i 12 stopni. A w Melbourne dzisiaj wzrastające zachmurzenie, przelotne opady, 14 stopni, w poniedziałek zanikające opady i temperatura maksymalna również 14 stopni. W Polsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 25 stopni na wybrzeżu do 27 na południu kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS.